antenie Radia Lublin po godzinie 6. Czas na program Busolado. Rota Homa, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Bogusław Wichrowski. Mamy już 16 dzień stycznia. Jak Państwo się czują po pierwszym tygodniu, po nieco dłuższej przerwie? Mam nadzieję, że dobrze, że jeszcze ten dzisiejszy dzień też będzie wykorzystany do tego, aby nabierać sił na kolejny. Przed niektórymi ferie, przed nami w województwie lubelskim jeszcze trochę do tych ferii zostało, więc jeszcze tych wyzwań na pewno sporo jest. A o czym będziemy mówić w tym programie dzisiaj? Na pewno będzie o niebawem rozpoczynającym się tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, ale przede wszystkim też mówić będziemy o dniu, który obchodzony jest już po raz kolejny w Polsce, o 25 dniu judaizmu w Kościele katolickim. Ten dzień przypada 17 stycznia i o tym, jak on będzie przebiegał w Polsce, ale także jak będzie wyglądał w archidiecezji lubelskiej, to o tym na pewno będę chciała Państwu powiedzieć. Ksiądz Grzegorz Pawłowski, myślę, że postać także dobrze Państwu znana, o której mówiliśmy kilkukrotnie, który przecież nie tak dawno zmarł. Też była okazja do tego, aby wspominać. To było w październiku, a wydaje się, że nie tak dawno. Ksiądz Infuat pracował do ostatnich chwil życia nad swoją najnowszą publikacją. I ta publikacja właśnie się ukazuje. I o tej książce będę chciała Państwu również powiedzieć. Ale będzie też zaproszenie chociażby na koncert kolęd, który będzie miał miejsce i ma miejsce w naszej diecezji, a dokładnie to w lubelskiej katedrze. Będą zapowiedzi także innych wydarzeń. Zapraszam do godziny 7. Początek to, co już za nami. 12-13 stycznia spotkała się Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. W Centrum Caritas w Warszawie obradowała Komisja Duszpasterstwa. Dwudniowe posiedzenie składało się z licznych wykładów, obrad i dyskusji, a podczas spotkania biskup Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa, przedstawił aktualny stan prac nad przygotowanym programem duszpasterskim Wierzę w Kościół Chrystusowy, którego realizacja rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu 2022 roku. Były też przedstawione cele i zadania opracowanego programu oraz oczywiście dyskusja nad założeniami, celami i zadaniami. W pierwszym dniu także wykład o synodalności, która jest wyzwaniem dla Kościoła. Drugi dzień był także okazją do tego, aby mówić o wyzwaniach duszpasterskich dla Kościoła w Polsce, ale też w kontekście przekazu medialnego, bo przecież zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że bardzo często to, co pojawia się w mediach, jest później tym jedynym źródłem, z którego czerpią te wierni informacje. Tym bardziej tutaj o tych wyzwaniach rozmawiano podczas tegoż oto spotkania. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że to było pierwsze spotkanie, które się odbyło w tym roku, ale też pierwsze w nowym składzie komisji. Dlatego myślę, że warto również o tym wiedzieć, a więcej na ten temat będzie jeszcze okazja powiedzieć przy okazji kolejnych naszych spotkań w Busoli. 15 lutego, a więc prawie za miesiąc, będzie przeżywać Światowy Dzień Chorego. Będzie już to 30. Światowy Dzień Chorego. W ubiegłym tygodniu też Państwu wspominałam o tym wydarzeniu. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny, trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią. To są słowa, które towarzyszą orędziu papieża Franciszka właśnie na ten wyjątkowy dzień. Ten list i to orędzie składa się z kilku punktów. Pierwszy, miłosierni jak Ojciec, Jezus, miłosierdzie Ojca, dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa, miejsce opieki, dom miłosierdzia. O tym także papież pisze w swoim orędziu. Miłosierdzie duszpasterskie, obecność i bliskość. W ciągu tych 30 lat również duszpasterstwo służby zdrowia było coraz bardziej doceniane jako niezbędna posługa. Jeśli najgorszą dyskryminacją, jakiej doświadczają ubodzy, a chorzy są ubogimi w zdrowiu, jest brak duchowej uwagi, nie możemy nie zaoferować im bliskości Boga, Jego błogosławieństwa, słowa, sprawowania sakramentów, zaproponowania drogi duchowego wzrastania i dojrzewania w wiarze. W związku z tym pragnę przypomnieć, że bliskość wobec chorych i duszpasterstwo nie jest zadaniem tylko niektórych duszpasterzy specjalnie przygotowanych. Odwiedzanie chorych jest zaproszeniem skierowanym przez Chrystusa do wszystkich Jego uczniów, pisze w tym orędziu papież Franciszek. To orędzie oczywiście będzie jeszcze przypominane przed samym Dniem Chorego, ale już teraz też chciałam Państwu o tym powiedzieć. 15 stycznia w całej Polsce obchodzić będziemy 25 Dzień Judaizmu w Kościele katolickim. Nie chodzi tylko o celebrację, ale o pokazanie głębokich związków, które łączą Kościół katolicki z judaizmem, mówił biskup Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem. Podczas spotkania mówiono także o tych obchodach, które będą miały miejsce, centralne obchody w Poznaniu w tym roku. Biskup Markowski podkreślał, że srebrny jubileusz obchodów judaizmu w Kościele Katolickim skłania do refleksji nad tym, jakimi motywami kierowała się Konferencja Episkopatów Polski, wprowadzając 25 lat temu ten dzień i co w tym czasie udało się osiągnąć, jeśli chodzi o dialog katolików z Żydami. I o tym teraz biskup Markowski.
W najbliższych dniach przeżywać będziemy 25. Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Rokrocznie te obchody mają miejsce 17 stycznia. Również i w tym roku zapraszam wszystkich do udziału właśnie tego dnia w uroczystościach organizowanych w różnych parafiach i różnych wspólnotach Kościoła Katolickiego w Polsce. Tegoroczne obchody mają swoją specyfikę. Po pierwsze, dlatego że to 25. obchody, a zatem srebrny jubileusz. Jest to okazja do tego, żeby poczynić refleksję, co osiągnęliśmy przez te 25 lat i czy ten dzień ma swój sens. Te obchody tegoroczne stanowią okazję przede wszystkim do uświadomienia sobie, dlaczego ten dzień obchodzimy. Dlaczego został ustanowiony 25 lat temu przez Konferencję Episkopatu Polski. W odpowiedzi na to pytanie podkreślę, tu nie chodzi tylko o obchody. Tu nie chodzi tylko o uroczystości, kiedy spotkamy się, pomodlimy, pobędziemy, porozmawiamy i rozejdziemy się. Tak naprawdę te obchody ustanowione przez Konferencję Episkopatu Polski 25 lat temu co roku uświadamiają nam, gdzie są korzenie chrześcijaństwa. Jeżeli uznajemy, że w powołaniu Abrahama zawarte jest powołanie wszystkich wyznawców Chrystusa, skoro uznajemy, że zaczątki wiary Kościoła pojawiają się już u patriarchów, Mojżesza i proroków, jeżeli zgadzamy się z tym, że to dzięki narodowi wybranemu otrzymaliśmy objawienie Starego Testamentu, to w ten sposób widzimy, gdzie leży źródło, z którego wypływa chrześcijaństwo. Potrzeba powrotu do tego źródła jest o tyle istotna i ważna, że to powracanie do początków w jakimś sensie stanowi odświeżenie naszej wiary, pogłębienie naszej wiary. Druga rzecz na pewno istotna w tych naszych relacjach chrześcijańsko-żydowskich, chrześcijańsko-judaistycznych, to jednak niezwykle wymowne, kiedy patrzymy na wiarę narodu wybranego, kiedy patrzymy na wiarę naszych starszych braci w wierze, braci i sióstr dotkniętych, jak wiadomo, wieloma doświadczeniami na przestrzeni historii. To najtragiczniejsze doświadczenie ostatniej i II wojny światowej. Można zapytać, gdzie był Bóg? Można zapytać, dlaczego Bóg na to pozwolił? Zachowanie wiary i ufności w kontekście tego rodzaju doświadczeń świadczy o wielkości narodu wybranego. I to jest niezwykle ważne i wymowne również dla nas, chrześcijan. I z tego źródła nieustannie powinniśmy czerpać świeżość naszej wiary i pogłębiać tę wiarę. Druga okoliczność związana z tegorocznymi obchodami 25. Dnia Judaizmu w Polsce to tło rozpoczętego synodu. Synodu, który zwołał papież Franciszek z taką intencją, aby Kościół katolicki podjął głęboki i bardzo szeroki dialog ze światem. A zatem, żebyśmy słuchali nie tylko katolików tak bardzo zaangażowanych i żyjących Kościołem i Chrystusem, ale żebyśmy również słuchali naszych braci, protestantów, prawosławnych, żebyśmy słuchali również ludzi, którzy reprezentują zupełnie odmienne przekonania natury religijnej, mają inne wyobrażenie Boga. Wreszcie, żebyśmy wysłuchali wszystkich, którzy chcieliby powiedzieć nam, co myślą na temat Kościoła, na temat jego misji, na temat tego, jaką tę misję sprawuje. A zatem przy okazji rozpoczętego synodu i w kontekście przeżywanego Dnia Judaizmu w Polsce pytamy się, czy dialog międzyreligijny ma sens, czy też nie ma. Bo wiadomo, że są ludzie i środowiska, które wyrażają wiele obaw co do dialogu międzyreligijnego. Te obawy nie mają swojego uzasadnienia. Z jednego powodu, dialog międzyreligijny prowadzony w prawdzie, w szczerości, z szacunkiem i pokorą, zawsze pomaga nam wskazać, co nas łączy, co nas dzieli, ale jednocześnie uświadomić sobie swoją własną tożsamość i jednocześnie siłę Ewangelii. A zatem, jeżeli mamy spełniać i realizować wezwanie Chrystusa, idźcie i głoście, to jak mamy je czynić, jeżeli nie poprzez dialog ze światem? Jeżeli nie poprzez dialog z religiami niechrześcijańskimi, odpowiedź na pytanie, czy ten dialog jest potrzebny, wydaje się być zupełnie oczywista. Ten dialog jest ważnym, istotnym elementem głoszenia Ewangelii i misji, jaką Kościół dzisiaj pełni w świecie. Ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to hasło tegorocznego Dnia Judaizmu. Myśli moje nie są myślami waszymi. To hasło zaczerpnięte z Księgi Izajasza. Wydaje się, że to hasło przede wszystkim odnosi się do tego, czego doświadcza świat od ponad 2 lat. Myślę tutaj o trudnym doświadczeniu pandemii i doświadczeniu tego wszystkiego, co pandemia niesie. Lęku, niepewności, pytania właśnie o sens, o źródło, ku czemu to zmierza. To doświadczenie domaga się również odpowiedzi teologicznej, natury teologicznej i powinno być nieustannie dokonywane. Myślę, że ten dzień judaizmu realizowany pod hasłem „Myśli moje nie są myślami waszymi” będzie stanowił próbę odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania dotyczące życia ludzkiego. Jaki to wszystko ma sens, ku czemu to zmierza i ku czemu my zmierzamy? To prawda, że inaczej na świat patrzy Bóg, inaczej patrzy człowiek. My chcielibyśmy, żeby pewnie Bóg patrzył tak, jak my tego chcemy, a to jednak nie jest tak. Bóg oczekuje od nas, że z całym zaufaniem i ufnością, powierzając Mu swoje życie, będziemy starali się patrzeć na świat, na życie i na drugiego człowieka tak, jak patrzy Bóg, a On patrzy na serce ludzkie. Tegoroczne obchody Dnia Judaizmu mają swoje miejsce w Poznaniu. Nie jest to wybór przypadkowy, bowiem po pierwsze, archidiecezja poznańska ma ogromne zasługi w organizowaniu obchodów Dnia Judaizmu. Tutaj głęboki szacunek wyrażam księdzu profesorowi Jerzemu Strancowi i całemu środowisku poznańskiemu, które dokłada wszelkich starań, aby te obchody miały znaczący wymiar i żeby były zauważalne. Druga przesłanka, która decyduje o tym właśnie miejscu, czyli o Poznaniu, to nie ukrywam postać arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który przez wiele lat był przewodniczącym Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem. Jeżeli wczytujemy się w tę historię komitetu, początki, u których pojawia się postać arcybiskupa Muszyńskiego Henryka, emerytowanego prymasa Polski, później właśnie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, później biskupa Mieczysława Cisło, to wielkie postacie, które wpisały się w historię i działalność tego komitetu, żeby uhonorować tę historię, zdecydowaliśmy się i korzystamy z gościnności Poznania. Za to bardzo serdecznie dziękuję. 17 stycznia bieżącego roku to dzień, w którym będą miały miejsce różne wydarzenia, również około tego dnia są różne wydarzenia. Zapraszam do przejrzenia programu na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Natomiast tym centralnym wydarzeniem będzie wspólne nabożeństwo Słowa Bożego. Myśli moje nie są myślami waszymi, z komentarzem arcybiskupa Grzegorza Rysia, z komentarzem Michaela Szudlicha, głównego rabina Polski, z udziałem przedstawicieli zarówno Kościoła katolickiego, jak i również gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do wspólnego przeżywania fizycznego bądź duchowego, przeżywania wspólnych obchodów 25 Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce.
Naczelny rabin Polski Michael Szudrich, mówiąc o jubileuszu obchodów Dnia Judaizmu, podkreślił 2 wyzwania, jakie zauważył w kontekście przyszłości dialogu chrześcijan i Żydów: potrzebę pogłębiania i rozszerzania dialogu oraz współpracy w przestrzeni społecznej.
Ja widzę tutaj 2 wyzwania. Jeden to jest, i to zawsze będzie tak, nasz dialog to jest bardzo głęboko teraz. To jest normalnie ważna rzecz, ale też powinno być na szersza społeczność. Trochę to jest, czy ten, który są związane z dialogu ostatnie 25 lat, często to jest ten sam ludźmi. I to jest normalnie. Zawsze jest tak. Ale nasze wspólne wyzwanie to jest, czy to będzie nowe ludźmi, inne ludźmi, młode, stare, nieważne. Ale to musi być trochę szersze, dla większych ludźmi. I to jest pierwsze. Druga rzecz to jest, i ja czuję naprawdę od czas pandemii bardziej, czy my musi robić rzeczy społeczne razem. Są wiele wyzwań dzisiaj. I nie chcę mówić o wszystkich innych wyzwaniach, ale ja widzę, jak my współpracujemy bardziej, na pewno jak 25 lat temu, nawet jak 10 lat temu. My mamy, oczywiście są różnice i zawsze będzie różnice, ale też my mamy wiele wspólnych spraw, które my powinny i tak robimy, pracujemy razem.
25. Dzień judaizmu w Kościele obchodzony będzie pod hasłem Moje myśli nie są myślami waszymi. Centralne obchody będą miały miejsce w Poznaniu, gdzie zaproponowano również bogaty program wydarzeń towarzyszących, rozłożonych od 10 stycznia do 20, a główne punkty tych obchodów będą koncentrować się wokół wspólnych modlitw, nabożeństw biblijnych oraz spotkań podsumowujących 25 lat historii Dnia Judaizmu. To główne spotkanie w archidiecezji lubelskiej będzie miało miejsce 17 stycznia o godzinie 18. Ja rozpocznę to spotkanie, w którym wezmą udział m.in. profesor Abraham Skórka, rabin gminy żydowskiej w Buenos Aires, arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, rektor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz biskup Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy senior archidiecezji lubelskiej. Otwarcie i przywitanie gości to ksiądz Tomasz Adamczyk, dyrektor archidiecezjalnego Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie. Wprowadzenie do spotkania będzie miał ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, słowo rektora później i modlitwa o pokój. W tej modlitwie tą modlitwę prowadzić będą profesor Abraham Skurcha i biskup Mieczysław Cisło. Później będzie wykład profesora Abrahama Skórki i dyskusja, którą moderować będzie ksiądz profesor Mirosław Wróbel. Będzie również modlitwa za świętej pamięci infuata księdza Grzegorza Pawłowskiego i prezentacja jego najnowszej książki, a także odczytanie fragmentów tej książki i oczywiście modlitwa na koniec, modlitwa Jana Pawła w intencji narodu żydowskiego. Tak zapowiadają się te wydarzenia, które będą miały miejsce w naszej archidiecezji i te centralne punkty, które właśnie też 17 stycznia o godzinie 18. I co ważne, myślę, że niekoniecznie trzeba się wybierać na to spotkanie, bo można w nim także uczestniczyć. W jaki sposób? Otóż będzie transmisja online na platformie Zoom. Jeżeli Państwo chcieliby dołączyć do tej transmisji, jest taka możliwość. Oczywiście zachęcam do tego, żeby wejść na stronę Archidiecezji Lubelskiej i tutaj wszystko na temat właśnie tego spotkania. No i oczywiście link do tego spotkania, tak aby można było w tej dyskusji nie tyle brać udział, co na pewno uczestniczyć, do czego oczywiście Państwa zachęcam. Wspominałam o tym, że podczas tego Dnia Judaizmu będzie także miejsce na promocję nowej publikacji ostatniego dzieła księdza infuata Grzegorza Pawłowskiego. Ta książka nosi tytuł Mesjasz i jego wyznawcy. Książka autorstwa księdza infuata Grzegorza Pawłowskiego, Jakuba Hersza Greenera, to komentarz biblijno-archeologiczny do tekstów Ewangelii Dziejów Apostolskich opisujący życie Jezusa, jego uczniów oraz wspólnoty pierwotnego Kościoła. Jest to także świadectwo wiary Żyda, który uwierzył w Ewangelię i został katolickim kapłanem. Publikacja zawiera cenne uwagi i objaśnienia archeologiczne, historyczne i geograficzne, postrzegane zarówno z żydowskiego punktu widzenia, jak i chrześcijańskiego. I tak jak mówiłam, promocja tej książki podczas tego spotkania, ale również tutaj myślę, że warto o tej książce pamiętać. Książkę wydało wydawnictwo Gaudium, jest ona już dostępna także dla tych z Państwa, którzy chcieliby się z nią zapoznać bliżej. Jest taka możliwość. Przypomnę tylko, że Grzegorz Pawłowski, ksiądz Grzegorz Pawłowski, Jakub Hersz Greener, urodził się w Zamościu, w rodzinie żydowskiej. W czasie II wojny światowej jego bliscy ponieśli śmierć z rąk Niemców, a on sam ukrywał się przed nazistami dzięki pomocy polskich rodzin. 20 kwietnia 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie, a od 70 roku pełnił posługę duszpasterską Ziemi Świętej, pozostając niezmiennie ambasadorem Lublina, województwa lubelskiego, a także katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zmarł w październiku, 21 października ubiegłego roku, a to jest jego ostatnia publikacja, nad którą pracuje. Zaproszenie na koncert kolęd, który będzie miał miejsce w kolejne niedzielę stycznia. Od 1983 roku w Archikatedrze Lubelskiej organizowane są koncerty kolęd w ramach cyklu Ars Holi. Tegoroczne koncerty odbywają się od 9 do 30 stycznia. Co nas czeka dzisiaj? Otóż o 11.30 jest msza święta, a po niej około godziny 12.30 koncert. Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod dyrekcją Grzegorza Pecka wystąpi dla Państwa na organach Stanisław Maryjewski. Myślę, że warto to o 11.30, o 17.00 msza święta, a po niej koncert, czyli około godziny 18.00, tym razem chór Pueri Cantores Lublinenses, a także chór Kantylena III LO w Lublinie. I jeszcze jeden koncert dzisiaj w katedrze. O godzinie 19 msza, po niej koncert od około 20 wystąpi akademicki chór Uniwersytetu Przyrodniczego. Myślę, że te trzy propozycje dnia dzisiejszego są naprawdę interesujące i te koncerty także myślę, że warto usłyszeć. To w Archikatedrze Lubelskiej. W kolejnym tygodniu oczywiście tak samo po mszy o 11.30, 17 i 19 również koncerty będą i kolejne chóry będą się Państwu prezentować. Jakie? O tym będę oczywiście w Busoli mówiła, natomiast już teraz z tym programem zapoznać się można, wchodząc na stronę Archidiecezji Lubelskiej. Z naszego dzisiejszego spotkania przypominamy tradycyjnie słowa Ewangelii na niedzielę. Te słowa przypomina Tomasz Najda, a komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak. Busola.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele. I była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Szczęść Boże, najpierw odnieśmy się dzisiaj do początku ludzkości. Na początku Bóg stworzył człowieka. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, a więc społeczność, a więc dwoje ludzi, którzy naturalnie byli połączeni w jedno. Mężczyznę i kobietę. I to jest natura, że mężczyzna ukierunkowuje się ku kobiecie, a kobieta ku mężczyźnie. I to jest natura. Oczywiście, każdy będzie miał swoje koncepcje na życie, będzie odchodził od tej natury, ale cokolwiek byśmy nie robili, to nikt tego nie zmieni. Tak się rozpoczęła ludzkość. I dzisiaj mamy jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Jezus rozpoczyna publiczną działalność. Gdzie rozpoczyna? W Kanie Galilejskiej na weselu, gdzie dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, łączą się w jedno. W trzecim dniu odbywało się w Kanie Galilejskiej wesele i była na nim Matka Jezusa. Na wesele zaproszono również Jezusa wraz z uczniami. Zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus odpowiedział: kobieto, czy to należy do mnie albo do Ciebie? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Kana Galilejska była blisko Nazaretu. Pewnie Maryja była albo zaprzyjaźniona z tą rodziną, albo była krewną. Dlatego według zwyczaju niewiasty pomagały przygotować wesele tak, aby wszystko było poukładane zgodnie z tradycją. I Maryja, która się krzątała wokół stołów, musiała zauważyć, że brakuje wina. I zobaczcie, co takiego Maryja robi? Maryja oznajmia Jezusowi: nie mają już wina. To ani prośba, ani nakaz, ale stwierdzenie faktu. Jezus uczynił pierwszy cud właśnie na weselu, gdzie dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, łączą się w jedno. To jest najpierw pierwszy wniosek dla mnie, najważniejszy dzisiaj, że nie jesteśmy w stanie zmienić natury, nawet jakbyśmy bardzo chcieli, bo naturą jest, że mężczyzna i kobieta są razem i do siebie naturalnie ciągną. Natomiast druga rzecz, co takiego dzisiaj Jezus wskazuje, gdy chodzi o Jego rozpoczęcie publicznej działalności? Aby w rodzinie nie zabrakło fundamentu. To znaczy, żebyśmy umieli do swoich rodzin, do swojego życia zapraszać Jezusa i Maryję. Zobaczcie, to na prośbę Maryi dokonuje się ten cud. Jeżeli dzisiaj mamy problemy w rodzinach, jeżeli mamy problemy, kryzysy różnego rodzaju w życiu rodzinnym, to, co dzisiaj jest dla mnie najważniejsze, zaprośmy wszyscy do swoich rodzin Maryję, aby ona w sposób naturalny mogła wyprosić łaski nam potrzebnym w tym codziennym życiu, w tych relacjach, w tych różnych kryzysach, w tych różnych trudnych momentach, które dzieją się, gdy chodzi o nasze rodziny. Zaprośmy Maryję do naszych rodzin. Zaprośmy Maryję do naszego życia, aby ona mogła nam wypraszać w sposób cudowny łaski, które są potrzebne każdemu z nas do dobrego życia. To jest początek publicznej działalności. Uwierzmy w to, że Maryja jest tą, która naprawdę jest szafarką łask. Więc niech każdy chwyci za różaniec, za różne rodzaje modlitwy, ale zaprosi Maryję do swojego życia.
Życzę Państwu spokojnej, dobrej niedzieli, życzę udanego tygodnia pracy i mówię do usłyszenia za tydzień po 6:00.